Dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Niedługo dostępna będzie książka zamykająca kampanię Jestem pewna. Kampanię wspierającą kobiety w odnajdywaniu na nowo poczucia własnej wartości i zaufania do siebie. W książce tej znajdą się wywiady z kobietami, które pokonały własne ograniczenia, społeczne stereotypy i po prostu odważyły się na sukces. Z dumą pragnę zawiadomić, iż jestem jedną z bohaterek. I moi drodzy, w wywiadzie, jak i w trakcie trwania kampanii, powracało do mnie jak bumerang pytanie. Mirella, masz trójkę dzieci, firmę, tworzysz podcast, piszesz, edukujesz. Jak zachowujesz równowagę w życiu zawodowym i prywatnym, łącząc tak wiele ról życiowych? Postanowiłam zatem w tym odcinku podcastu podzielić się z Wami swoim nieoczywistym, acz sprawdzającym się jak dotąd sposobem na przetrwanie. Przetrwanie matki i przedsiębiorczyni w jednym. A że obecnie ojcowie w takim samym wymiarze uczestniczą w opiece nad dziećmi i prowadzeniu domu, przynajmniej mam nadzieję, że wy, moi słuchacze, tak właśnie robicie. Myślę, że odcinek jest również dla panów. Zapraszam. No dobrze, jaki to jest zatem mój tajemny sposób? Moi drodzy, wszystko jest kwestią dobrej organizacji. Żartowałam oczywiście. Dobra organizacja to na liście moich mocnych stron pozycja totalnie pusta. Idę na żywioł, palę pożary, korzystam ze wsparcia, kogo się da. A tak na serio, zyskuję balans dzięki jednej życiowej decyzji i jednej trudnej dla osiągnięcia przez wielu postawie. O decyzji powiem krótko. Postanowiłam nie skalować biznesu. W mojej sytuacji życiowej powiększanie biznesu byłoby ze szkodą dla mojej rodziny, ale też dla mojego dobrostanu, który im jestem starsza, tym bardziej zyskuje dla mnie na znaczeniu. Więcej powiem Wam o postawie, bo to właśnie ten wybór każdego dnia przyczynia się do zachowania przeze mnie równowagi z jednoczesnymi, wymiernymi sukcesami zarówno prywatnymi, jak i zawodowymi. O czym mowa? Moi drodzy, mam wyłączoną funkcję kontroli. To moje wyjątkowe osiągnięcie i to moja supermoc. Jestem mistrzynią puszczania kontroli. Nie kontroluję dzieci i nie kontroluję pracowników. Ludzie często przytłoczeni wśród licznych obowiązków i odpowiedzialności, przytłoczeni walką o podejmowanie mądrych decyzji dotyczących tego, kiedy, gdzie i jak poświęcić swoją uwagę, bojąc się błędów, porażek, katastrof, wzmacniają kontrolę. Dążąc do zapewnienia sobie pokoju ducha, chcą mieć pieczę nad wszystkim. Jaki jest tego efekt? Totalny brak czasu. Przeciążenie nie tylko obowiązkami. Z mojego doświadczenia wynika, że obowiązki to nie jest największe obciążenie. Największe obciążenie to jest obciążenie psychiczne, wyczerpanie emocjonalne, spowodowane wyostrzoną czujnością, przejmowaniem odpowiedzialności za wszystko i wszystkich, byciem w kilku miejscach naraz. Czy tak powszechnym, moi drodzy, multitaskingiem, który nie dość, że spala, to odbiera radość ze wszystkiego, co robimy. Nawet jeśli kiedyś kochaliśmy swoją pracę czy zabawę z dziećmi, dziś, dzieląc swoją uwagę na trzy różne czynności wykonywane jednocześnie, tracimy to, co najważniejsze: fan, przyjemność, radość i rozkosz. A tymczasem, moi drodzy, największym darem, jakie możemy dać jednym i drugim, czyli i dzieciom, i pracownikom, to samodzielność i zaufanie. Ja naprawdę nigdy nie wiedziałam, co mają zadane moje dzieci. Chyba że przychodziły z prośbą o pomoc, co zdarzało się niezwykle rzadko. Być może wiedziały, że słabą pomoc otrzymają. Nie wiedziałam nic o sprawdzianach, klasówkach. W szkołach moich dzieci, słuchajcie, pamiętam, zawsze na drzwiach wywieszone były takie informacje, taka kartka z informacjami o testach, o projektach, o pracach domowych. Dla kogo była ta kartka? Dla dzieci? Nie, dla rodziców. Codziennie tłum ojców i matek fotografował wywieszone informacje, żeby następnie pilnować dzieci, przypominać, cisnąć i oczywiście weryfikować efekty, czyli jak ci poszło, co dostałeś, no i pytanie, bez którego nie może się prawie żaden rodzic obyć, co dostali inni. Ja naprawdę tego nigdy nie robiłam. Faktycznie, prędzej czy później, zarówno moja córka, jak i syn ujawniali swój zawód i pretensje o to, że jestem inna, że nie ułatwiam im życia, tak jak inni rodzice ułatwiają swoim pociechom życie. Miały do mnie pretensje, że czują się jak sieroty. Same muszą pamiętać, że jest klasówka czy praca domowa. Przyjrzyjmy się, moi drodzy, mechanizmowi temu bliżej. Czego uczą rodzice kontrolujący swoje dzieci? Po pierwsze, dzieci nie muszą uważać, słuchać zapowiedzi i przydzielonych zadań, bo przecież mama zrobi zdjęcie. Dzieci nie czują się odpowiedzialne za organizację swojego czasu, bo mama zorganizuje i powie: teraz lekcje, siadaj i ucz się historii, jutro klasówka. Dzieci nie muszą podejmować żadnych decyzji. Decyzje podejmują rodzice, a dziecko je tylko wykonuje. Dzieci nie muszą pamiętać, nie wytwarzają nawyku tworzenia skutecznych notatek czy śladów pamięciowych w głowie, bo mają zewnętrzny katalog, listę to-do w postaci taty. Dzieci nie doświadczą konsekwencji własnych zaniedbań, roztrzepania, braku uważności, przez co nie uczą się odpowiedzialności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zarządzania własnym stresem, poczuciem winy czy wstydu. Takie dzieciaki obowiązek kojarzyć będą z czymś narzuconym przez osoby z zewnątrz, z przymusem i kontrolą. Sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy będą wówczas gotowe, by same wobec siebie podjąć zobowiązanie i w nim wytrwać? Czy będą umiały wyznaczać sobie cele i wzbudzać w sobie determinację do osiągania ich krok po kroku? A w końcu, w jaki sposób mają nauczyć się samodzielności? Wychowywałam i wychowuję moje dzieci coachingowo. Potrafię rozmawiać z nimi o celach, marzeniach, trudnościach, wątpliwościach, dosłownie godzinami. Natomiast edukacja w naszym domu ma służyć realizacji ich marzeń i podejmowaniu decyzji. Chociażby takich, jaką ostatnio podjął mój syn, przyszedł do mnie i powiedział: olewam matmę, bo nie jest mi do niczego potrzebna, za to poświęcam pół roku, by zrobić olimpiadę z angielskiego, bo to otworzy mi drogę na wymarzone studia. Edukacja ma służyć przejmowaniu odpowiedzialności za efekty własnych działań. Słuchajcie, póki co odchowanych mam dwójkę dzieci. Nie interesowały mnie również oceny. Zapomniałeś odrobić lekcji? Dostałeś pałę? Okej. Następnym razem nie zapomnisz. Albo zapomnisz. Ale to jest twój wybór. Słuchajcie, koncentracja rodziców na ocenach to moim zdaniem jest ogromne zło. Ocena to jest jakiś sztuczny twór, który jest na wskroś subiektywny, a przebrany jest w szaty obiektywizmu. Przypominam sobie moją Nadię, która prawie nie zdała matury międzynarodowej z przedmiotu, który się nazywał Visual Arts. Miała tam przygotować projekty artystyczne i naprawdę dostała najgorszą ocenę. I te same prace maturalne, ocenione najniżej, wysłała, ubiegając się o miejsce na Nowojorskim Uniwersytecie, i za te same prace otrzymała od najlepszej uczelni na świecie prawie 50% stypendium. To pokazuje, że oceny nie mają żadnego znaczenia. To absurd, a definiowanie wartości ucznia, jego wkłady pracy, zdolności czy wiedzy, kompetencji, jakie posiada poprzez ocenę z klasówki, to jest już w ogóle gigantyczne nieporozumienie. Także drodzy rodzice, ja was zachęcam do tego, że jeżeli pytacie się o te oceny, to może zamiast zapytać się, jak ci poszła klasówka, co dostałeś, zapytaj się, jak ci poszła klasówka, co cię zaciekawiło w tej części historii Polski, albo co dla ciebie było interesujące w tej domenie fizyki. Dołóżmy do tego ogromne zaufanie, którym obdarzam moje dzieci. Pewnie kojarzycie, ci, którzy mają dzieci, platformę Librus. Librus to dla mnie nadal bardzo tajemnicza platforma. Login i hasło znała kiedyś moja córka swoje, a teraz zna mój syn. I on mógłby sobie dowolnie pousprawiedliwiać wszystkie nieobecności, natomiast przychodzi do mnie i prosi mnie, żebym ja to robiła. Wagary? W ogóle jakie wagary? Najczęstszy dialog mój z moim synem w domu jest taki. Syn mówi, o, jak mi się nie chce jutro iść do szkoły. Ja na to, no to nie idź. Syn, no tak, bo muszę się przygotować do sprawdzianu. Ja mówię, no to nie idź, to po co ci ta szkoła? Pouczysz się w domu. A syn na to, no to jednak pójdę, bo muszę mieć na IB 80% frekwencji. Jutro pójdę. Możliwość opuszczenia zostawię sobie na kiedy indziej. Spójrzcie, świadoma, dojrzała decyzja, a jakież planowanie, jak normalnie pracownicy, którzy wykorzystują długie weekendy, żeby zrobić sobie niezłe wakacje. Teraz jak jest w pracy? W pracy, moi drodzy, działam bardzo podobnie. Oddaję decyzyjność. Bywa, że w natłoku obowiązków nie mam kontaktu ze swoimi pracownikami nawet przez kilka dni. A oni dzięki temu, że znają i identyfikują się z wartościami Inspire oraz naszą wspólną wizją, dowożą najczęściej więcej, niż bym oczekiwała. Są samodzielni i decyzyjni, od asystentki po project managera. Każdy obdarowany od samego początku przeze mnie absolutnym zaufaniem. Bo moi drodzy, na utratę zaufania, a przez to włączenie kontroli w Inspire, naprawdę trzeba sobie zasłużyć. Od dziesięcioleci ten styl zarządzania command and control, czyli oparty na dowodzeniu i kontroli, on zanika. Firmy osiągają lepsze wyniki, gdy liderzy wzmacniają, zachęcają i szkolą pracowników, zamiast wydawać im polecenia, mikrozarządzać i narzucać dyscyplinę. Po cóż ja miałabym zatrudniać doświadczonych PM-ów, żeby następnie poświęcać swój czas i energię na kontrolę tego, jak organizują projekty szkoleniowe? Po co miałabym zatrudniać speców od marketingu czy personal brandingu, gdybym miała potem sama się tego uczyć, by ostatecznie podważać ich decyzje? I w końcu po co miałabym delegować uprawnienia, by następnie samej sobie zachować ostatnie zdanie. Mówiąc więc najprościej, firmy są najbardziej produktywne, gdy wykorzystują, a nie blokują inteligencję swoich pracowników. I czytałam, moi drodzy, ostatnio fascynujący wywiad z założycielami firmy AES, mówiąc po polsku. Jest to największa na świecie globalna firma energetyczna, której przychody, zyski i moce wytwórcze nie wykazują od czasu powstania żadnych oznak spowolnienia. Wykazują stale wzrost wykładniczy. I teraz w czym upatrują sukcesu właściciele, założyciele firmy AES? Są to trzy rzeczy. Po pierwsze, znowuż, wartości firmy. A na ich czele, uwaga, zabawa. Zabawa w energetyce. I nie mówią oni o ciągłym organizowaniu imprez. Mówią, że nie dlatego AES jest fajny. Jest fajnie, bo ludzie, którzy tam pracują, są w pełni zaangażowani. A dlaczego są w pełni zaangażowani? Ponieważ ponoszą całkowitą odpowiedzialność za decyzje. Są odpowiedzialni za wyniki. To, co robią na co dzień, ma znaczenie dla firmy i dla społeczności, dla których dużo działań też jest CSR-owych. Więc właściwie oni mówią w ten sposób. Wszystko w naszej organizacji daje ludziom władzę i odpowiedzialność za podejmowanie ważnych decyzji i angażowanie się w swoją pracę jako ludzie biznesu, a nie jak trybiki w maszynie. A więc oprócz zabawy ujawnia się tutaj druga rzecz. Niezwykły, prawdziwy empowerment, czyli oddanie władzy w ręce pracowników. A na końcu dzielą się swoimi uprzedzeniami założyciele firmy AES. Ich system zaczyna się od braku hierarchii. Mówią wręcz, że oni poziomami leadershipu się po prostu brzydzą. I co dzięki temu osiągają? Osiągają dzięki temu taki stan, że właściwie każda osoba zatrudniona w firmie jest wszechstronna, rozumie aspekty całego działania całej firmy, rozumie ekonomię, jest właściwie takim mini dyrektorem generalnym. Czyli budują coś, co nazywa się przedsiębiorczością czy właścicielstwem. Bardzo wiele firm, które znam, mają wśród swoich ważnych wartości takie właśnie właścicielstwo czy przedsiębiorczość. Natomiast nie potrafią tego wdrożyć. No i teraz jak ma się do tego kontrolowanie? Kontrolowanie, potrzeba akceptacji każdej decyzji wyklucza. Wyklucza empowerment, jest przejawem hierarchii, a co najważniejsze, wyklucza dobrą zabawę. I ja już teraz słyszę wręcz wasze myśli, być może nawet wypowiedziane pod nosem, typu aha, z moimi dziećmi to nie przejdzie. Próbowałam, wiem. Albo nie, no jak ja bym miał nie sprawdzić pracy Iksińskiego, jak ja puszczę kontrolę, to będzie katastrofa, bo za każdym razem, kiedy go nie sprawdzę, to pojawiają się jakieś błędy i kto za to beknie? Ja za to beknę oczywiście. Inni z was mogą winić nie pracowników i dzieci, a mogą zacząć obwiniać siebie, czyli myśleć, no tak, ja to jestem takim control freakiem, nie potrafię odpuścić, tak bardzo bym chciał nie kontrolować tych dzieci, tak bardzo bym chciał zaufać swoim pracownikom, ale naprawdę nie mogę, jestem beznadziejny. No więc moi drodzy, tu bardzo ważna moja uwaga. Nie jesteście winni tej sytuacji, ani wy, ani inni ludzie. Powiem tak, wasze dzisiejsze problemy z tym, że nie możecie odpuścić kontroli, wynikają z waszych wczorajszych rozwiązań innych problemów. I już teraz spieszę wam to wyjaśnić. Zarówno firma, jak i rodzina są systemami. Czym jest system? System to jest pewna uporządkowana kompozycja elementów, które tworzą całość. Natomiast system jest czymś więcej niż tylko sumą wszystkich elementów, wszystkich składowych. Czyli firma nie jest grupą ludzi plus biurowce, plus komputery, plus inne zasoby. Rodzina to nie są składowe tej rodziny. System jest niejako odrębnym bytem, w którym elementy całości są ze sobą powiązane siecią zależności. I teraz w związku z tym w firmie, jak i w rodzinie nie ma linearnych, prostych związków przyczynowo-skutkowych. Najczęściej to, co jest przyczyną, staje się skutkiem, a to, co postrzegamy jako skutek, staje się przyczyną. Takie błędne koło. Kilka przykładów. Przykład pierwszy, globalny. Programy pomocy żywnościowej i rolniczej dla krajów rozwijających się nie rozwiązały problemu biedy i głodu. Dlaczego? Ponieważ dostarczenie żywności spowodowało zmniejszenie liczby zgonów spowodowanych głodem, a zatem zwiększenie populacji. Zwiększenie populacji w sprzężeniu zwrotnym spowodowało jeszcze większy głód. Ani pomoc żywnościowa, ani ludzie, którzy raczyli nie umrzeć, nie są winni temu, że jest głód. To błędne koło powiązań między tymi dwoma aspektami, struktura tych powiązań spowodowała, że problem głodu nie zniknął. Przykład biznesowy. Wyobraźcie sobie firmę. Spada sprzedaż konkretnego produktu. Jaką decyzję podejmują menadżerowie? No, mogą podjąć decyzję na przykład o obniżeniu cen i uruchomieniu agresywnej kampanii marketingowej. To powoduje początkowy wzrost ilości klientów. Jednak koszty marketingu próbuje firma kompensować oszczędnościami w innym obszarze. A i nagły napływ klientów może też utrudniać ich obsługę. Może zatem pogorszyć się jakość obsługi albo terminowość dostaw, albo serwis szeroko pojęty. To ostatecznie powoduje jeszcze większy odpływ klientów. Odpływ klientów powoduje kolejne oszczędności, ale i wydatki na marketing. Błędne koło. Odpływ klientów, jak i kampanie marketingowe są zarówno przyczyną, jak i skutkiem. I ja domyślam się, iż podobnie było w przypadku tych osób, które nadmiernie kontrolują, czy to zespół, czy dzieci. Jest pracownik, który początkowo nie był samodzielny, nie miał kompetencji, by być decyzyjnym. Trzeba było go kontrolować, poprawiać po nim, podejmować decyzje. W reakcji na to pracownik oczekiwał wsparcia przy wszystkim, co robił, konsultował wszystkie decyzje i pytał o każdy szczegół. To zachowanie mogło wywołać u przełożonego przekonanie, że pracownik nadal tego wsparcia potrzebuje. A więc przełożony go nadal kontrolował, uznając za niesamodzielnego. On traktowany jako niesamodzielny czuł się ostatecznie niesamodzielny. Błędne koło małego systemu, gdzie przyczyna i skutek są sobą jednocześnie. I to samo w domu. Trudno ci zaufać dziecku, bo widzisz, że jest niesamodzielne. A jest niesamodzielne, bo było wyręczane. I ten system tak działa od lat. Co teraz? Po pierwsze, to nie wasz syn czy córka potrzebuje cały czas kontroli. To nie wasz pracownik wymaga kontroli. to system, który się sam nakręca. Jak odwrócić te zależności w systemie? Jak wprowadzić zmianę, by móc puścić kontrolę? Pierwszy wniosek: nie szukamy winnych. Znaczy, system działa sam dla siebie, jest przyczyną i skutkiem. Nie jesteś winny ty, nie jest winny pracownik. Więc jak nie szukamy winnych, to oznacza, że należy po pierwsze przyjąć perspektywę swoją i przyjrzeć się swoim emocjom, swoim uczuciom, swoim triggerom, które powodują, że włącza mi się potrzeba kontroli. W drugim kroku przyjmujemy drugą perspektywę, a mianowicie empatyczną w stosunku do pracownika. Czyli staramy się wejść w buty pracownika, żeby zrozumieć jego emocje, jego uczucia, jego triggery, jego obawy. Mamy zatem, jakby w NLP-owcy powiedzieli, dwie pierwsze pozycje percepcyjne. Następnie zaczynamy przyglądać się zależnościom pomiędzy moim zachowaniem i zachowaniem mojego pracownika. Czyli poszukujemy zrozumienia tychże zależności. Co takiego robi pracownik, że jest źródłem mojego napięcia i potrzeby kontroli? Co takiego ja robię, że on jest niechętny, by podejmować decyzje i przychodzi do was i mówi: a ja mam takie małe lączki i nie wiem, jak to zrobić. To jest trzecia perspektywa. I czwarta pozycja percepcyjna to jest bardzo wysoka. A mianowicie spójrzcie na tę sytuację, na ten mały system relacji między wami a pracownikiem z jeszcze większej perspektywy. Czyli przyjrzyjcie się temu, jak to błędne koło, które się samo nakręca, wpływa na inne obszary, na przykład na to, co się dzieje w waszym zespole. Jak postrzegany jest ten pracownik, którego kontrolujecie, przez swoich kolegów? A być może system zadziałał w ten sposób, że kontrolujecie już właściwie wszystkich. I to samo, jeśli chodzi o kontrolę w domu. Jak to, że jako mama chcę pomóc swojemu synowi, który nie ma kolegów i w związku z tym sama zaczynam aranżować mu spotkania z kolegami albo prosić, zapraszać kolegów do domu czy prosić kolegów, żeby jego zaprosili, jaki to będzie miało wpływ na jego przyszłe relacje z kolegami? To szerokie spojrzenie, ta czwarta pozycja percepcyjna jest pewnego rodzaju motywatorem. Czyli pokazuje wam efekt motyla. Czyli jak wasze małe zachowanie kontrolujące może wpłynąć na to, jak działa nie tylko pracownik, ale zespół, jak również cała organizacja. No i na końcu, moi drodzy, jak już wiemy, jak już widzimy te zależności, jak już widzimy efekty, zaczynamy wprowadzać powolne zmiany w swoim zachowaniu w stosunku do pracownika. I początkowo będzie trudno, tak jak z rzuceniem papierosów. Ból, bezsenność i efekt uboczny, przybranie na wadze. Ileż osób wtedy rezygnuje i wraca do palenia papierosów tylko dlatego, że przytyło? Co może być efektem ubocznym w zmianie zasad działania systemu w waszym zespole? Błędy, porażki, nieumiejętność przejęcia odpowiedzialności przez pracowników, którzy wcześniej byli mikrozarządzani, jak również stres po obu stronach. I tak będzie na początku. Nastąpi jednak moment przełomowy, a te powiązania w systemie zaczną się zmieniać. Reasumując, zrobił mi się niechcący podcast o empowermencie, puszczaniu kontroli, zaufaniu, a nawet trochę o myśleniu systemowym, które to myślenie jest jedną z ważniejszych kompetencji przyszłości i planuję zresztą nagrać odcinek dotyczący myślenia systemowego przez menadżerów. Ale przechodząc do wniosków, najskuteczniejsze przywództwo dzisiaj, w domu czy w pracy, na wszystkich poziomach, nie opiera się o wiedzę techniczną, specjalistyczną, czy znanie wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania, nie opiera się również na kontroli. Najskuteczniejsi liderzy umieją przede wszystkim uwalniać w ludziach potencjał. Do tego potrzeba zaufania i puszczenia kontroli. Efekty uboczne, ponownie, uwolnienie waszego czasu, mniej stresu, lekkość bytu i niezły fan. Pamiętajcie, zmiany w systemach zawsze przynoszą efekty, jednakże mocno odroczone. Pomyślcie jednak o tym, że za rok będziecie sobie wdzięczni, iż dziś wykonaliście ten pierwszy krok. Ze szczerego serca was zachęcam i jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszkis.com/69. Tam znajdziecie notatki do odcinka. Do usłyszenia.